radiowo-internetowe studium biblijne.
Przy mikrofonie Łukasz Pelc zapraszam na kolejną audycję z cyklu radiowo-internetowe studium biblijne. Dzisiejszy wykład o najtrudniejszych kartach apokalipsy poprowadzi ksiądz profesor Michał Bednarz. W audycji porozmawiamy o języku symbolicznym apokalipsy świętego Jana i o specyficznych formach tego języka.
Apokalipsa świętego Jana jest dziełem symbolicznym. Istnieje w niej niebywałe nagromadzenie symboli, które są znakami umownymi. Wskazują one i przywołują rzeczywistość wyższego rzędu, którą trudno wyrazić słowami. Sam autor zaznacza to wyraźnie na wielu miejscach. A siedem świeczników to jest siedem kościołów. Wielki smok, wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię. Wody, które widziałeś, gdzie nierządnica ma siedzibę, to ludy i tłumy, narody i języki. A niewiasta, którą widziałeś, jest to wielkie miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi. Dano jej małżonce baranka, przyoblec bisior lśniący i czysty, bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych. W wielu jednak wypadkach znaczenie symbolu wymaga dodatkowych wyjaśnień.
Czym jest symbolizm kosmiczny, zoomorficzny i somatyczny?
Podstawą symbolizmu kosmicznego stanowią często wzmiankowane cztery strony narożniki świata. Ten świat obejmuje elementy naturalne, gwiazdy, słońce, księżyc, tęczę, obłok, błyskawice, grad, ogień, niebo, ziemię, góry, wyspy, morze, rzeki, źródła, złoto, drogocenne kamienie, brąz, żelazo, wino, branie, żniwa. Jego szczyt stanowi miasto, dokładnie wymierzone przez anioła geometrę. A z drugiej strony Babilon, miasto chaosu i zła. Harmonia i nieład, porządek i bałagan, ziemia stała i chaotyczne morze spotykają się w ciągłym pojedynku, ale zwycięsko wychodzi z niego nowy kosmos, powstały z popiołów starego świata. Niebo nowe i ziemia nowa, i morza już nie ma. Symbolika czy symbolizm zoomorficzny odwołuje się do różnych zwierząt. Chrystus jest barankiem paschalnym, a jego przeciwnikami są smok, bestia morska i lądowa, wąż starodawny. Ponadto występują cztery zwierzęta o wyglądzie lwa, wołu, człowieka i orła. Po świecie szaleje straszliwa konnica, jak również roją się potworne istoty, które kąsają i wypuszczają jad. W rozdziale 9 Apokalipsy świętego Jana pojawia się szarańcza tak wielka, że przypominająca konie, posiadająca ludzkie twarze i kobiece włosy, zęby lwa, brzuchy opancerzone, jadowite ogony jak żądła skorpiona. Symbole somatyczne. W Apokalipsie świętego Jana występuje wiele postaci, jak 24 starców, albo brzemienna niewiasta, wyłaniają się głowy i rogi, czoła i ręce, naznaczone znamieniem, usta, z których wychodzą miecze, aby podkreślić moc i skuteczność słowa, kości udowe z napisami, oczy, włosy.
Dlaczego w Apokalipsie świętego Jana występuje tak wiele liczb?
Symbolika numeryczna, symbolika liczb jest znana Staremu Testamentowi oraz dziełom literackim znajdującym się poza tym kręgiem. Symboliczne i magiczne traktowanie liczb wywodzi się ze starożytnego wschodu, z Mezopotamii. Tamtejsze ludy były przekonane, że liczby są tylko zwykłą miarą ilości, ale nie tylko, lecz posiadają także głębszy sens. Poszukiwano więc tajemnic ukrywających się w liczbach i ich prawdziwych znaczeń w przekonaniu, że w ten sposób zrozumie się istotę świata. Z Mezopotamii zainteresowanie filozofią liczb przeszło do krajów ościennych. Symbolika liczb występuje jednak szczególnie często w literaturze apokaliptycznej. U jej podstaw leży przekonanie, że każdą rzeczywistość, zarówno naturalną, jak i nadprzyrodzoną, można w jakiś sposób wymierzyć i dokładnie określić. Gra liczb jest więc środkiem służącym do opisania różnych relacji, jakie zachodzą, a które można w jakiś sposób zaznaczyć. Liczby nie są więc w tym wypadku określeniami ilości. Bardzo często zastępują one imię jakiejś osobistości. W niektórych alfabetach, greckim i hebrajskim, litery mają wartość numeryczną. Bardzo często stosowano tak zwaną gematrię. Polegała ona na przełożeniu jakiegoś imienia, słowa czy nawet zdania na wartość liczbową. Zamiast określać jakąś osobistość przy pomocy imienia, uciekano się do liczb, które tworzono, zestawiając razem cyfry odpowiadające imieniu. Jaka jest podstawa takiego sposobu postępowania? Starożytne pismo hebrajskie i greckie nie posiadało osobnych znaków dla cyfr. Zapisywano je po prostu kolejnymi literami alfabetu. I tak 10 pierwszych liter alfabetu służyło za cyfry od 1 do 10. Druga dziesiątka odpowiadała liczbom od 20 do 100, co 10, a ostatnie litery alfabetu oznaczały kolejne setki. Tak więc znak alfabetu mógł być odpowiednikiem albo litery, albo cyfry. W Apokalipsie świętego Jana w sumie występują 283 liczebniki główne, porządkowe i ułamkowe. Niektóre symbole są proste do zinterpretowania. Na przykład jedynka oznacza jedyność, wyłączność, prymat oraz powagę. Wiąże się z jedynym Bogiem. Dwójka jest liczbą występującą bardzo często w Apokalipsie świętego Jana. Dwie miriady miriad. To jest termin grecki oznaczający 10 000 konnicy, przynosi światu zniszczenie. Dwaj świadkowie prorokują. W Starym Testamencie dwaj świadkowie byli zawsze konieczni, aby zeznania można traktować poważnie i wiarygodnie. Autor pisze także o dwóch prorokach. Dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki stoją przed Panem Ziemi. Liczba ta wyraża niewątpliwie ideę symetrii albo ilości wystarczającej do działania, na przykład zniszczenia lub uwiarygodnienia orędzia. 3 wskazuje na obfitość, rozległość. Jest to odpowiednik stopnia najwyższego. Dlatego niekiedy liczba 3 wskazuje na Boga. 3 fantastyczne stworzenia nazywają Boga 3 razy świętym. Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, głosi orzeł lecąc przez środek nieba. 3 plagi, ogień, dym i siarka, zabijają 1/3 część ludzkości. Świat składa się z 3 elementów – nieba, ziemi i morza. 4 jest liczbą stron świata albo, jak się wyraża autor Apokalipsy, 4 narożników ziemi, czyli świata stworzonego przez Boga. 4 zwierzęta albo 4 aniołowie, o których mówi tekst, mogą rozciągnąć swą władzę nad całym zamieszkałym światem. Autor Księgi Daniela i autorzy innych ksiąg apokaliptycznych wspominają o następstwie czterech imperiów, które symbolizują cztery zwierzęta, albo piszą o posągu z czterech metali. 6 to liczba niedoskonałości, 7 minus 1 jest niepełną siódemką, a więc symbolem tego, co nie dorasta do Boga. Znajduje się poniżej boskiego 7, co jest niedoskonałe, marne i złe. Oznacza coś, czemu brak doskonałości pełni. W Apokalipsie świętego Jana wspomniana jest bestia 666. W imieniu 666 szóstka jest powtórzona trzykrotnie, a zatem oznacza kogoś, kto jest samą niedoskonałością, kto jest do głębi zły i nieustannie sprzeniewierza się Bogu. Liczba oznacza w tym wypadku potrójną złość bestii, która jest przeciwnikiem Boga. Różnie ją wyjaśniano. Tłumaczono, opierając się na alfabecie hebrajskim, że liczba 666 odpowiada dokładnie słowom cesarz Neron. Natomiast bazując na alfabecie greckim, liczbie 666 odpowiada sformułowanie cesarz nowym bogiem. Trudno stwierdzić, czy w liczbie 666 jest aluzja do konkretnego ziemskiego władcy, na przykład Nerona, prześladowcy chrześcijan, czy raczej bardziej ogólna do sił wrogich Bogu, szemrzących przeciw Niemu nieustannie i walczących z Nim. Najwłaściwiej będzie powiedzieć, że 666 zapowiada nadejście nowego Nerona, Antychrysta, który będzie wcieleniem wszelkiego zła i bezlitosnym prześladowcą Chrystusowego Kościoła. 7 oraz jej wielokrotność wyraża w tradycji biblijnej pełnię. Siódemka pochodząca z obserwacji kwadr księżyca oznacza pełnię i doskonałość. Występuje w Apokalipsie świętego Jana aż 54 razy. Na przykład 7 duchów oznacza pełnię ducha. Bestia o 7 głowach to ktoś niezwykle mocny. Jest to liczba najczęściej występująca w Apokalipsie. 7 jest przede wszystkim symbolem Chrystusa i Boga. Baranek otrzymuje 7 darów: potęgę, bogactwo, mądrość, moc, pełnię, chwałę i błogosławieństwo. Chrystus posyła 7 listów do takiej samej liczby kościołów. Otwiera 7 pieczęci. Bóg poleca 7 aniołom, by zagrzmieli w 7 trąb, innym zaś 7 aniołom nakazuje wylać 7 czasz. Wszystko natomiast, co wrogo odnosi się do Boga, oznaczone jest liczbą 3,5, połową siódemki, czyli też chodzi o liczbę niepełną. Podobnie jest także w wypadku ułamków, na przykład 1/3. Oznaczają one cząstkowość, niepełną rzeczywistość. Liczba 3,5 występuje najczęściej w określeniach czasu. Często mówi się o 3,5 roku albo o 42 miesiącach lub 1260 dniach. Chodzi w tym wypadku o pierwszą część całego trwania albo istnienia. Ogólnie jest to czas doświadczenia, a więc oczekiwania na drugi okres, który będzie czasem zbawienia. Jeżeli siódemka symbolizuje pełnię, to ósemka jest czymś więcej niż pełnia. W liczbie 888 spotykają się trzy ósemki. Jezus jest kimś więcej niż pełnią. 10 jest wielkością zupełnie wystarczającą. Jezus ogłasza wspólnocie ze Smyrny 10 dni próby. 12 przywodzi na myśl świętą strukturę ludu Bożego, stąd liczba 12 pokoleń Izraela oraz 12 apostołów. Na głowie niewiasty jest 12 gwiazd. Wskazuje na doskonałe zorganizowanie nowego Jeruzalem niebieskiego, 12 bram, 12 warstw fundamentu, 12 apostołów. Liczba 12 może być zwielokrotniona. W tym wypadku na przykład 144 tysiące opieczętowanych na czole pieczęcią baranka oznacza niezmierzoną liczbę wybranych. Liczba ta nie oznacza ograniczenia, lecz przeciwnie, pełnię i doskonałość. Powstaje z pomnożenia dwunastki, wyrażającej całość, a następnie zostaje jeszcze bardziej udoskonalona przez pomnożenie przez 1000. Podobne znaczenie jak 12 ma liczba 24. Na przykład 24 trony i 24 siedzących starców. Chodzi w tym wypadku o kolumny, filary Starego i Nowego Testamentu. 1000 oraz wielokrotność, miriady, miriad, są znakiem bardzo wielkiej ilości czy jakości. 1000 lat to bez wątpienia odpowiednik jednej ery historycznej w kosmicznym tygodniu, który będzie trwał 7000 lat.
A jakie znaczenie posiadają w Apokalipsie świętego Jana kolory?
Chodzi o tak zwany symbolizm chromatyczny, symbolika kolorów. W starożytności, a zwłaszcza w literaturze apokaliptycznej, kolory posiadają znaczenie symboliczne. Ich wyjaśnienie nie jest jednak rzeczą łatwą i dosyć często wywołuje dyskusje. Można jednak określić pewne stałe elementy, mimo niepewności co do ich właściwej interpretacji. Biel jest barwą światła. Zasadniczo związana jest z przedmiotami złotymi i z wizjami światła. Jest atrybutem boskim i boskiego świata oraz znakiem zmartwychwstania. Biały koń Słowa Bożego i chwalebnej wieczności, włosy Syna Człowieczego. Na białym tronie zasiada Pan nieba i ziemi. Z tego właśnie powodu wybrani, którzy z doświadczeń wyszli zwycięsko, są odziani w śnieżno-białe szaty, uczestniczą w chwale Boga i w życiu zmartwychwstałego. W Apokalipsie świętego Jana kolory mają zasadniczo znaczenie negatywne. Przeciwieństwem bieli jest czerwień, przywodząca na myśl krew lub ogień. Jest symbolem rzezi, koń barwy ognia, najazdów wojennych, pancerz barwy ognia, władzy totalitarnej, smok barwy ognia. Płaszcz smoka spragnionego ofiar jest właśnie koloru czerwonego. W wypadku czterech koni, które pojawiają się po otwarciu pierwszej pieczęci, barwa ognia symbolizuje wojnę, czerń, głód, trupiobladość, śmierć i zagładę. Kolor czarny, jak ciemności, zaćmienie, jest symbolem nieszczęścia, koń klęski głodu, ciemności w królestwie bestii i zagrożenia, słońce czarne jak włosienny wór. Kolor zielonkawy lub blady, trupioblady, jest symbolem zarazy. Trupioblady koń, którego dosiada śmierć, a towarzyszy mu otchłań, miejsce pobytu umarłych. Koloru purpurowego był zwłaszcza płaszcz cesarza noszony publicznie w Rzymie. Senatorowie nosili szeroką purpurową taśmę u dołu swego stroju. Szlachta rzymska natomiast miała prawo jedynie do wąskiego paska purpury. Purpura była także symbolem pychy, władzy. Nierządnica Babilon siedzi na szkarłatnej bestii przyobleczonej w purpurę i szkarłat i była symbolem pychy, bogactwa. Wielka stolica przyobleczona w purpurę, połyskująca złotem, drogimi kamieniami i perłami. Kolor szkarłatny, jak ścienne obicia, jak twarze rozgrzane winem, symbolicznie nawiązuje do życia w rozpuście, do rozwiązłości łączącej się z bogactwem, do rozwiązłej rozpusty, ale także do bałwochwalstwa. Nierządnica siedząca na szkarłatnej bestii sama też odziana jest w szkarłat. Ładunki bisioru, jedwabiu i szkarłatu, one właśnie nawiązują do życia w rozpuście. Wielka stolica przyodziana w bisior, purpurę i szkarłat to symbol rozpusty Babilonu. Purpura i szkarłat symbolizują także bogactwa nabyte krwią, brud nierządu.
Jakie są jeszcze inne symbole w Apokalipsie świętego Jana?
Symbolika miast. Rzym oznacza przepych, władzę, niemoralność i bałwochwalstwo, a Sodoma demoralizację. Do tej grupy można zaliczyć też symboliczną nazwę geograficzną Harmageddon. Dosłownie znaczy Góra Megiddo. Autorzy Starego Testamentu piszą o równinie Megiddo albo o twierdzy Megiddo na tej wielkiej równinie znajdującej się między górami Karmel, Samaria a Galileą. Było to miejsce, na którym Izraelici ponieśli wiele klęsk. Harmageddon w Apokalipsie świętego Jana jest symbolem totalnej klęski wrogów Boga, czyli szatana i ludzi na jego usługach. Symbolika niektórych rzeczy. Korona oznacza władzę, miecz zniszczenie, wieniec zwycięstwo, gwiazda biskupa, ropuchy wychodzące z ust proroka, kłamliwą propagandę, skrzydło mobilność, rogi moc, zaś tęcza miłosierdzie Boga. Dlaczego autor Apokalipsy posługuje się tak dziwnym, tajemniczym językiem? Księgi apokaliptyczne są literaturą ludzi represjonowanych, zepchniętych na margines, prześladowanych za wiarę, lecz w dziełach tych silnie zaznaczone są aspekty społeczne i polityczne. Głoszą, że pewnego dnia imperia ziemskie upadną. Znów zatriumfuje Chrystus, który weźmie w obronę swoich wyznawców. Zanim to jednak nadejdzie, trzeba żyć we wrogim dla chrześcijan środowisku. Autor musiał się posłużyć tajemniczym, a jednak zrozumiałym sposobem postępowania. Zasadniczym powodem takiego postępowania jest przezorność i pragnienie zapewnienia bezpieczeństwa zarówno sobie, jak i czytelnikom. Wyobraźmy sobie, że ta księga wymieniałaby wyraźnie imię cesarza prześladowcy chrześcijan. Gdyby wpadła w ręce urzędników cesarskich, zarówno jej autor, jak i czytelnicy natychmiast zostaliby oskarżeni o przestępstwo obrazy majestatu i zostaliby straceni.
I na koniec, jak zawsze w naszej audycji, pytanie konkursowe, a w tym tygodniu brzmi następująco. Co to była gematria? Wszystkim słuchaczom dziękuję za uwagę, a księdzu profesorowi Michałowi Bednarzowi dziękuję za dzisiejszy wykład. A za tydzień w naszej audycji kolejny cykl o najtrudniejszych kartach Starego Testamentu, który poprowadzi ksiądz profesor Mirosław Łanoszka. Już teraz zapraszam.
Radiowo-internetowe studium biblijne.